numerycznie chyba, tak to się na polski chyba tłumaczy, w każdym razie w takiej grupie szóstek jest taka suta, na której się trochę zatrzymałem dłużej. I Budda mówi tam o sześciu rekolekcjach, czyli o sześciu takich tematach, które mnich przywołuje w swojej praktyce. Właściwie to pytanie o to, jak mnich praktykuje, zadane jest przez jakiegoś jednego z krewnych Buddy o imieniu Mahanama. I to pytanie jest skierowane, może sprecyzując bardziej, Mahanama pyta, jak mnisi, którzy zrealizowali owoc nauk, praktykują, jak spędzają czas. I czyli owoc nauk, chodzi tutaj o wgląd Sotapana, czyli wgląd tego, który wszedł w strumień Dhammy, który miał wgląd wystarczająco głęboki właśnie, że jego perspektywa zmieniła się i osiągnął właściwe zrozumienie. No i teraz właściwie praktykuje, wie na czym praktyka polega, wie co trzeba robić. Nie jest gdzieś zagubiony w tych instrukcjach. Z tych sześciu rekolekcji, pierwszą jest rekolekcja Buddy, drugą rekolekcja Dhammy, rekolekcja Sanghi. To są trzy takie, jak to się tłumaczy na polski, też klejnoty czy schronienia, które buddyści przyjmują. I to jest też często jest taki główne nauki, które są recytowane podczas porannych, wieczornych pudża. Taki pokłon, hołd, przyjęcie, schronienia i właśnie rekolekcja Buddy, jego cech jako nauczyciela, jako tego przebudzonego, najwyższego, dzięki któremu mamy styczność z naukami, które czy Budda jest, czy nie ma, to te pryncypia obowiązują, ale no, dzięki Buddzie są one jakby wskazane ponownie. I dzięki temu, że on oddaje się nauczaniu, no, te nauki mogą być potem praktykowane przez większe ilości ludzi i te praktyki, te nauki są zapamiętane, też przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ludzie świeccy, mnisi mają dostęp do tego przekazu, dawniej w formie ustnej, teraz w formie pisemnej, dostępne właśnie jako sutry. Rekolekcja Sanghi, czyli tych wszystkich naśladowców Buddy i praktykujących Dhammę. I konkretnie odnosi się to do Sanghi szlachetnych, czyli to będą uczniowie, którzy właśnie dokonali wglądu na tyle głębokiego, że zmieniła się ich perspektywa, zrozumienie, osiągnęli właściwe zrozumienie, wkroczyli na ścieżkę, ośmioraką ścieżkę, szlachetną ścieżkę. I teraz na tej ścieżce albo rozwijają ją, albo już rozwinęli. Także to są szlachetni uczniowie i to do tej sangi, która nie ogranicza się tylko do sangi mnichów, bo wśród ludzi świeckich też byli właśnie Sotapana i Sakatagami, czyli drugi stopień taki, i Anagami, i Arahanci, podejrzewam też, chociaż nie jestem pewien do końca, ale bada. W każdym razie, także to nie ogranicza się tylko do mnichów i mniszek, ale generalnie do ludzi, którzy zrozumieli, urzeczywistnili nauki Buddy. To jest ta szlachetna sanga, dlatego to jest też taki, to jest pole dla takiego największego, jeśli coś w kierunku takich osób wykonujemy, czy dajemy, poświęcamy, no to jest, to daje największy taki bun, czy zasługę. Te trzy rekolekcje, do tego kolejne trzy, to jest właśnie rekolekcja nad moralnością, nad szczodrością i nad dewami, czyli nad takimi bardziej wysublimowanymi światami zamieszkałymi przez istoty, no, które dzięki swojemu, dzięki swojej etyce, dzięki wiedzy, dzięki pewnego rodzaju zrozumieniu uzyskali, no, odrodzili się w takich bardziej subtelnych strefach egzystencji. Buddyjskiej kosmologii, która jest sama w sobie też dosyć interesująca tematem też tych światów i tych takich stopni subtelności jest wiele, 30, ponad 30, z tego co pamiętam. I tam te istoty właśnie gdzieś się odradzają jako owoc swojego życia, swoich zasług. Między innymi szczodrości też. Ta rekolekcja, szczególnie tak skoncentrowałem się właśnie na moralności i na dobroczynności, bo to są takie wątki, które staram się tutaj, na które staram się zwrócić uwagę w tych naszych spotkaniach, jako takie fundamentalne, czyli etyka, moralność, sila, dana, szczodrość. To jest coś, co właśnie, jeśli kultywowane, czyli jeśli praktykujemy to, no to jest coś takiego, co rozwijamy i co staje się naszą rzeczywistością, naszym doświadczeniem, czymś takim, co możemy rozpoznać w doświadczeniu jako całości. Więc ci szlachetni uczniowie tutaj w tej mowie właśnie w ten sposób spędzają czas, w ten sposób praktykują. Kiedy przywołują któryś z tych tematów i poddają pod rekolekcję, przywołują właśnie swoją świadomość do na przykład etyki czy moralności. To z tego właśnie, to jest refleksja nad nad tą moralnością, która jest właśnie taka niezmącona, nieprzerwana, konsekwentna, taka, która, w której nie znajduje się jakichś uszczerbków. Taka moralność, która jest chwalona też przez autorytety, przez ludzi mądrych, autorytety w sensie no, właśnie takich mądrych, inspirujących ludzi. To są takie cechy, które właśnie uczeń, szlachetny uczeń rozpoznaje i z tego samego rozpoznania, z tego, to nie jest coś, co widzą przed sobą, to jest coś, co bardziej jest na takim poziomie właśnie świadomości, czucia, można powiedzieć też. To powoduje takie poczucie właśnie no, stabilności, pewności, zaufania. I to są takie właśnie. Tak jak mówię, to są rzeczy z damy, które rozpoznają w tym swoim doświadczeniu. I to też powoduje, że umysł uspokaja się w tym czasie, kiedy szlachetny uczeń oddaje się tej rekolekcji. Nie ma tam miejsca na chciwość, nienawiść czy ułudę. Że można powiedzieć, że ta rekolekcja to jest takie wypełnienie doświadczenia i wtedy nie ma miejsca na te niekorzystne stany umysłu, które mogą się jeszcze pojawiać właśnie na niższych szczeblach, że tak powiem. Także ten brak, nieobecność tych niekorzystnych stanów powoduje, że umysł uspokaja się, jest to swego rodzaju uniesienie, zachwyt, takie słowa są używane, uniesienie, zachwyt. I to powoduje właśnie skomponowanie umysłu, skoncentrowanie umysłu. Czyli znowu wracamy do tego wątku właśnie, że to pojęcie samadhi, czy skoncentrowania właśnie rodzi się, przychodzi z innej strony trochę właśnie, z takiej strony nie jakiegoś kontrolowanego wysiłku podczas sesji medytacyjnej, próby osiągnięcia stanu niemyślenia, tylko właśnie no, jest rezultatem naszych działań, naszych akcji, takich działania za sprawą ciała, czyli fizyczne działanie, przestrzeganie wskazań, niełamanie ich, jak żyjemy w świecie, wśród innych. No, rezultaty są tego właśnie takie, że potem możemy rozpoznać takie jakości w naszym doświadczeniu, które są no, rezultatem właśnie naszego powściągnięcia, naszej dyscypliny, jeśli chodzi o utrzymywanie wskazań, naszego zrozumienia też, że to jest coś wartego dokonywania wysiłku i dbałości o to, że to nie jest coś takiego, co jest jak jest, to jest, jak tego nie ma, to też w sumie nie ma większego jakiegoś znaczenia, bo teraz w trakcie tej medytacji ja mogę osiągnąć jakiś stan uspokojenia, wyciszenia. Więc to jest taki właśnie rezultat i coś, co daje nam taką bazę, poczucie bezpieczeństwa, ale też właśnie też, jak używałem tego określenia, jest takim naczyniem jakby utrzymującym nas. Coś, co jest do rozpoznania, o czym wiemy. I to warte jest podkreślenia, bo w tym naszym doświadczeniu, gdzie wszystko jest z reguły skierowane właśnie na to, co doświadczamy poprzez zmysły, na te obiekty zmysłowe, gdzie jesteśmy tak bardzo zatopieni i gubimy się w świecie obiektów zmysłowych i postrzegamy to jako już kompletną rzeczywistość, jako obraz świata. No, to jest właśnie przestrzeń inna, która tą umiejętność rozpoznawania tego, co jest bardziej na peryferiach doświadczenia, nie w centrum, no to jest ćwiczenie się w rozwijaniu świadomości, uważności, mindfulness. Czyli to jest rozszerzanie, można powiedzieć, rozszerzanie naszej, powiększanie naszej uwagi, poszerzanie o kontekst. Wynikiem tego będzie właśnie rozpoznawanie tego, co już tam jest, tego, co jest rezultatem moich intencji, moich decyzji tu, żeby unikać tego, co jest niekorzystne dla mnie, unikać czynów jakichś niemoralnych, jakichś takich czynów, które będą niekorzystne dla mnie i dla innych. I dbać o to, żeby właśnie rozwijać sila o jakości takiej właśnie no, nieskazitelności, czy takiej właśnie consistency, czyli no, konsekwencji. Z tego właśnie będą z rozpoznania tego będą przychodziły, rezultatem tego będzie właśnie no, zachwyt, uniesienie, radość z tego skomponowanie umysłu, skomponowany umysł samadhi, ciało rozluźnia się, ciało się relaksuje, można powiedzieć, że no, jest wolne od strachu. To też gdzieś wskazuje nam właśnie to, że no właśnie jest wolność od strachu. Ta wolność od strachu przychodzi z tego, że no, żyjemy moralnie. To jest świadectwo naszego czucia się pewnie. Świadectwo dla nas. Tak jak według jednego z przedstawień takiej batalii z Marą, kiedy Mara właśnie tuż przed finalnym takim przebudzeniem Bodhisattwy, kiedy Mara właśnie taczał przeciwko Bodhisattwie armię swoje. No, był to taki czas próby. Właśnie Budda dotknął ziemi i przywołał ziemię na takiego świadka. dla swojej właśnie, dla prawdy, którą reprezentował. Prawdy, którą reprezentował, prawdy o swojej czystości, czystości intencji, o wygaśnięciu, wygaszaniu chciwości, nienawiści, niewiedzy. To jest takie właśnie, no, sila, to jest takie dotknięcie ziemi właśnie. I z tego przychodzi właśnie taki, no, rezultatem jest poczucie bezpieczeństwa. Tak samo jak mówiliśmy o czynieniu dobrego, dzieleniu się, dana. Kiedy Budda mówił: mnisi, nie bójcie się czynienia dobrego. Tak jak mówiłem, że zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego Budda użył tego słowa bać się, nie bać się. I o dana jako taką właśnie takim kierunku w stronę życia bez strachu. Kiedy coś chcemy zatrzymać dla siebie, bronić przed utratą, bronić się przed utratą tego, zabiegać o więcej, rywalizować z innymi, no to są wszystko takie kierunki, które generują jednak niepokój w świecie uwarunkowanym, gdzie te wszystkie rzeczy bazują, opierają się na czymś, co jest poza naszą kontrolą. Będzie to wymagało takiej ciągłego zabiegania, ciągłego kontrolowania, więc to jest fundamentalnie rzecz biorąc niespokojna egzystencja. W tej rekolekcji dana, czyli szczodrości, właśnie to, co uczeń przywołuje. Tu też ta rekolekcja też właśnie uświadamia nam, że to nie jest ograniczone tylko dla mnichów, ale właśnie, ale generalnie dotyczy ludzi, którzy weszli w strumień dhammy. I ta rekolekcja właśnie tego ucznia nad daną, nad dawaniem jest tego typu, że właśnie on przywołuje do swojej świadomości, czy w swojej świadomości to, że żyje wolny od takiego właśnie strachu, wolny od trzymania czegoś dla siebie, jest szczęśliwy z tego stanu umysłu, który jest, nie kalkuluje, jest generalnie w ciągłej gotowości do tego, żeby dawać, żeby się dzielić. I z tego czerpie radość, wolność. Mimo że cały świat jest wokół niego, jest właśnie pogrążony w kultywowaniu odruchu, chwytania i brania, gromadzenia. On widzi wartość właśnie w tym, że jest ten umysł taki wolny od trzymania, umysł otwartej ręki. Ręki, która nie chwyta, nie gromadzi, nie przyciąga do siebie, a jest właśnie taka dająca. Te wszystkie rekolekcje właśnie, tym rezultatem ich jest właśnie ta radość, zachwyt, uspokojenie, skomponowanie umysłu, uspokojenie ciała, nieobecność chciwości, nienawiści, łzy. Także to są jakby no, warunki dla zaistnienia tych takich szlachetnych jakości, szlachetnych cech, które jesteśmy w stanie rozpoznać w naszym doświadczeniu. Więc tak, to jest perspektywa szlachetnego ucznia, czyli tego, który właśnie zrozumiał, jak i gdzie rozpoznawać ten umysł. Umysł taki właśnie, który będzie manifestował te cechy, o których mówiłem do tej pory. Więc tak rozważając to, myśląc nad tym, kontemplując to właśnie powinniśmy próbować poczuć czy uświadomić sobie właśnie ten kierunek taki przeciwny do tego, z którym cały świat płynie. Świat w sensie oko i formy wizualne, ucho, dźwięki, nos, zapachy, język, smaki, ciało, dotyk, umysł i idee, myśli, obrazy. Czyli to pole świadomości to jest doświadczenie jako całość. Rozwijanie tego. Właśnie przez cierpliwość też i gdzieś no, odpowiednie zachowanie stwarzamy warunki no, na możliwość zamanifestowania się tej natury. Czy jakieś pytania w związku z tym, co do tej pory?
Ja mam pewne wyobrażenie na temat tego terminu Ułuda, ale zastanawiam się, czy ono jest tożsame z tym, co uważa Ajahn. Czy mógłby to jakoś sformułować, Ajahn?
Ułuda. A chciałeś powiedzieć też, co, jakie jest twoje zrozumienie?
Znaczy, no ja mam jakieś, no mogę powiedzieć, ale bardziej mi chodziło o to, żeby
rozumiem,
on powiedział i...
Rozumiem. Łuda bardziej chodzi, nie chodzi o jakąś metafizyczną niewiedzę, a bardziej o postawę w naszym doświadczeniu, która polega na takim odwracaniu albo niechęci konfrontowania się z prawdą, jaka ona jest. Ponieważ ta prawda jest z perspektywy ja, takiego, które uważa się za króla, za władcę sytuacji, za kontrolera, za mistrza. No te prawdy, takie fundamentalne, podważają to, więc one nie są miłe do konfrontacji. Więc w angielskim distraction, czyli takie zajęcie się czymś innym, rozproszenie uwagi, skupienie się właśnie na przyjemnych aspektach doświadczenia. I ponieważ właśnie no, zawsze znajdujemy się w sytuacji już, czyli jesteśmy postawieni przed już czymś dokonanym, musimy się dostosować. I to fundamentalnie jest sytuacja nieprzyjemna i w konfrontacji z nią szukamy jakiegoś mniejszego bólu, że tak powiem. No i głównym takim oknem są zmysły i przyjemności, które mogą obiekty zmysłowe mogą dostarczyć, bo nikt nie zaprzecza, że jest doza przyjemnego w obiektach zmysłowych. Ale to, że właśnie ten nie ma takiego, to, że jesteśmy postawieni przed takim faktem, jesteśmy popychani ciągle przez pociąganie za sobą, przez zmysły, to jest sytuacja właśnie bolesna z natury. My lubimy myśleć o sobie, że mamy właśnie taką wolną wolę wyboru i wybieramy właśnie to, co jest dla nas przyjemne, bo chcemy, ale w gruncie rzeczy powściągnięcie powiedzenie sobie nie jest, będzie bolesne dla nas. Nie samo powiedzenie sobie nie, powściąganie samo w sobie tylko uwidoczni tą sytuację subordynacji, można powiedzieć, czy zależności od zmysłów. I od tego właśnie uzależnienia od tego przyjemnego aspektu. Czyli fundamentalna cecha bycia zależnym to jest to właśnie, że jest to nieprzyjemne. Bycia zależnym, bycia w pewnej subordynacji. To tak jakbyśmy mieli właśnie jakiegoś silnego, dużego psa, który jest nietrenowany i teraz gdziekolwiek idziemy z nim, mamy go na smyczy i on jest po prostu, ma tyle siły, że jak zobaczy kota czy jakieś inne zwierzę, które gdzieś, wiesz, jedynym sposobem, jaki znamy, żeby uniknąć tego bólu trzymania go na smyczy, jest pójście za nim. Albo ryzykujemy wyrwanie ręki z ramienia. Także czy to mniej więcej się pokrywa z tym, co miałeś w głowie?
Po części tak. Po części tak. Też tak sobie myślałem, że może uda to być właśnie brak uważności i takie jakby stwarzanie sobie scenariuszy w głowie właśnie na temat przyszłości, przeszłości. Ale to nie wiem, czy...
No to już jest taka forma bardziej, że tak powiem, rozwinięta. Mhm. Ale ta uda zaczyna się dużo wcześniej, że tak powiem. Generalnie uda zaczyna się na poziomie chęci uniknięcia nieprzyjemnego odczucia i lgnięcia do przyjemnego. Tutaj już się zaczyna niezrozumienie, ponieważ ta postawa nas tylko utrzymuje w tej niewoli. Nie pozwala nam na przekroczenie, na zrozumienie i na przekroczenie właśnie tego, co nas boli. Także to, o czym mówisz, to jest taka, że tak powiem, już rozwinięta forma. Odwracanie uwagi generalnie od nieprzyjemnego szukanie przyjemnego i szukanie więcej przyjemnego, unikanie neutralnego, takiego ani przyjemnego, ani nieprzyjemnego odczucia. Czyli można też powiedzieć, że generalnie ułuda to jest, kiedy nie wiemy, co jest dla nas tak naprawdę dobre, a co jest dla nas złe. Czyli nieumiejętność rozumienia, rozróżnienia między kusala a kusala, czyli właśnie dobre i złe. Oczywiście możemy rozróżnić to na takim, że bardziej oczywistym poziomie, ale wchodząc głębiej w to, możemy zobaczyć, że wiele naszych założeń takich, kiedy myślimy, że coś jest może niewinne, neutralne, ale jest zakorzenione dalej w niewiedzy, w takim właśnie no, niemożności w niezrozumieniu, co jest dobre, co jest złe. Także jest jedno z, w jednej z chyba czcigodny Sariputta właśnie na pytanie, co to jest właściwe zrozumienie, jedna z takich definicji jego to jest właśnie właściwe zrozumienie, to jest wiedza, co jest dobre i co jest złe.